Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, pozdrawiam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
Ksiądz biskup uczestniczył w tym tygodniu w zebraniu plenarnym konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie. Było ono poświęcone przede wszystkim tematowi parafii, która jest podstawową komórką pracy duszpasterskiej Kościoła. Jakie są wnioski?
Wnioski są zbliżone do tych, które są zapisane w dokumentach Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej, a więc intuicje wszędzie są te same. Przede wszystkim w pracach, grupach i później już w relacji z poszczególnych grup zwróciliśmy uwagę na to, że parafia nie jest tylko jednostką administracyjną, tak jak każda inna struktura społeczna działająca na przykład w Polsce, ale przede wszystkim parafia jest wspólnotą człowieka z Bogiem, bo ten wymiar wertykalny jest tutaj najważniejszy i równocześnie jest wspólnotą ludzi budowaną między poszczególnymi osobami, mocą właśnie tego wymiaru wertykalnego. Bardzo mocno akcentowano poszczególne obszary życia funkcjonowania parafii, a więc inicjacja chrześcijańska, czyli to przygotowanie do sakramentów, szczególnie do sakramentu Chrztu Świętego, całe bogactwo życia liturgicznego, modlitewnego, przede wszystkim sakramenty, Eucharystia, mocne wyakcentowanie głoszonego Słowa Bożego i katechezy parafialnej, łączone ze sobą. Także zwrócono uwagę, że parafia powinna się uwypuklać w relacjach braterskich i diakonii miłości, czyli posłudze miłości, wsparcia wzajemnego wszystkich członków parafii. I trzeba także podejmować zarządzanie parafią na sposób synodalny. To znaczy, że wszyscy są odpowiedzialni za wspólnotę parafialną. Oczywiście przewodzi duszpasterz, ksiądz proboszcz, ale ważne jest, aby wierni zaangażowali się w różne wymiary funkcjonowania, administrowania parafii i tutaj podkreślono rolę parafialnych rad duszpasterskich i rad ekonomicznych.
Do dialogu o sposobie funkcjonowania parafii zostali także zaproszeni biskupi z innych krajów. Jak funkcjonują parafie w innych krajach, podobnie jak u nas?
Mieliśmy biskupów zaproszonych z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy, Słowacji, Węgier i tutaj widać pewną rozpiętość, to znaczy parafie funkcjonują w taki sposób, jak o tym mówiłem wcześniej, bo one mają rzeczywiście te elementy konstytutywne, ale w różnych krajach są różne tradycje duszpasterskie i akcenty padają na różne obszary życia, funkcjonowania parafii. No, na przykład teraz Ukraina, Kościół katolicki nie jest zbyt liczny, ale odgrywa bardzo mocną rolę w sytuacji wojny na Ukrainie. Mówimy tutaj o parafiach, które są miejscem schronienia, bezpieczeństwa, budowania relacji, zwłaszcza z tymi, którzy potrzebują realnej pomocy charytatywnej, materialnej. I z drugiej strony mamy na przykład sytuacje parafii w Niemczech, które są łączone, które mają jednego proboszcza, czasem dwie, trzy, cztery parafie tworzą taki zespół. Droga synodalna, jedni chcą iść tą drogą synodalną, inni nie chcą. Problemy nawarstwiają się oczywiście także w parafiach. Jeszcze inna sytuacja jest kościoła we Włoszech, jeszcze inna w Hiszpanii. Ciekawe doświadczenie Węgier, gdzie katolicy są większością, ale nie tak zdecydowaną jak na przykład w Polsce. I tam widać zaangażowanie kościoła katolickiego i kościołów protestanckich w funkcjonowanie społeczeństwa. Państwo pozwala tutaj tworzyć pewne struktury kościelne, które równocześnie wzbogacają życie społeczne. Między innymi wspólne projekty edukacyjne, projekty związane z poprawą sytuacji demograficznej na Węgrzech. Różne więc doświadczenia. To wszystko się wiąże oczywiście z historią poszczególnych krajów i relacji Kościoła do państwa i państwa do Kościoła w tych obszarach.
Biskupi dyskutowali także nad końcową wersją dokumentów Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele Katolickim w Polsce. Co postanowiono?
Wreszcie ustalono też relacje do Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów biskupów męskich w Polsce i konferencji wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych, ponieważ chcemy opracowywać w ramach komisji sytuację całego Kościoła w Polsce, a wiemy, że także zgromadzenia męskie i żeńskie stanowią element konstytutywny tej społeczności eklezjalnej, która tworzy rzeczywistość Kościoła w Polsce. Ważne jest ustalenie zasad i statutu, to jest punkt wyjścia do działania tej komisji. To otwiera drogę oczywiście do powołania przewodniczącego komisji, która będzie miała osobowość prawną. Przewodniczący tej komisji, to będą głównie osoby świeckie, stworzy zespół i także będą musieli utworzyć odpowiedni regulamin funkcjonowania tej komisji, podejmować działania, decyzje, gdyż prace komisji ujmują okres od 1945 roku do dzisiaj, moglibyśmy powiedzieć. I to jest złożona sprawa, ponieważ trzeba uwzględnić nie tylko kwestie historyczne, ale także kwestie prawne w poszczególnych etapach badania tych kwestii, które są poruszane przez komisję. Potężna praca we wszystkich decyzjach. Chcemy to zrobić solidnie. Myślimy tutaj właśnie o tej komisji niezależnych ekspertów, specjalistów w tych dziedzinach, żeby nie posądzono, iż Kościół w jakiś sposób wpływa. Biskupi wpływają na tę sytuację, więc to będzie zupełnie autonomiczna struktura komisji. No i mam nadzieję, że inne środowiska wreszcie zajmą się tym problemem, bo chcę podkreślić, jest większe w innych środowiskach, które niestety milczą i nie podejmują tych działań. Chcemy jako pierwsi zamknąć tą sprawę i otworzyć się na nową rzeczywistość.
Podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie były także wybory do różnych gremiów episkopatu i na drugą pięcioletnią kadencję delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa rolników został biskup Leszek Leszkiewicz. Jak towarzyszyć rolnikom w tej obecnej sytuacji?
Gratulujemy księdzu biskupowi Leszkowi Leszkiewiczowi w następnej kadencji. Muszę powiedzieć, że sam jak ma chwilę wolnego czasu, to uprawia swoją ojcowiznę razem z tatą. Jest także praktykiem, nie tylko teoretykiem tego duszpasterstwa niełatwego, złożonego. Środowisko rolników jest bardzo mocno rozbite w Polsce. Jest ponad 100 różnych organizacji rolniczych, które nie zawsze idą w jednym nurcie, ponieważ Polska jest zróżnicowana, jeżeli chodzi o strukturę rolnictwa. Na przykład u nas tutaj na południu mamy małe gospodarstwa rolne, a z kolei na północy no, są duże latyfundia, moglibyśmy powiedzieć. Zatem weszły nowe zjawiska. Mercosur, wzrasta koszt, o niestety, teraz paliw, nawozów w sytuacji wojny w Iranie. Mamy oddziaływania, które wpływają na życie całego świata i także rolnictwa. Z jednej strony mamy rzeczywiście rolnictwo bardzo dobrze rozwinięte w Polsce, które przynosi państwu olbrzymie dochody i daje nam poczucie bezpieczeństwa żywnościowego, co jest niezwykle ważne, bo w razie jakiegoś wybuchu, konfliktu zbrojnego te dostawy z zewnątrz mogą być ucięte i pozostaje nam to, co mamy u siebie, co produkujemy na terenie Polski, jeżeli chodzi o żywność. Tutaj nie do końca, wydaje mi się, rolnicy są dostrzegani, zauważeni, ponieważ tak jak powiedziałem, są dosyć mocno rozbici. Jest zbyt chyba czarny PR rozwijany wokół rolników, bo patrzy się na nich tylko przez pryzmat blokad na drogach. Oni muszą naprawdę walczyć o swoje prawa, bo walczą wtedy o nas i za nas. Dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy na nowo odkryli, jak bardzo ważną i strategiczną gałęzią naszej nie tylko gospodarki, ale racji bytu jest właśnie rolnictwo.
W audycji W trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Aktualnie są to statuty poświęcone kapłanom. I co zapisy synodalne mówią o wspólnocie z osobami życia konsekrowanego oraz z innymi wiernymi świeckimi?
Chcemy dostrzec osoby życia konsekrowanego i zakonników, zakonnice, upraszczając oczywiście nazewnictwo, ponieważ oni w wpisują się bardzo mocno w krajobraz duszpasterski poszczególnych diecezji. Trzeba mieć świadomość, iż historycznie niektóre zgromadzenia osiągnęły pewną autonomię i dobrze, ale z drugiej strony jednak działają, pracują w konkretnej diecezji, w konkretnej parafii, w całym bogactwie charyzmatów, które są piękne, wyjątkowe i bardzo wzbogacają kościoły lokalne, diecezje, ale trzeba też mieć świadomość, iż współpraca jest tutaj konieczna i jeżeli chodzi o kwestie duszpasterskie, to wszyscy zakonnicy, zakonnice są związani bezpośrednio z funkcjonowaniem określonej diecezji i podlegają władzy biskupa tarnowskiego w tym wymiarze duszpasterskim. Jeżeli zaś chodzi o kwestie personalne, to zajmują się nimi przełożeni wyżsi zakonni, zakonów żeńskich, zakonów męskich. Chcę to podkreślić, ponieważ często przyjeżdżają delegacje z parafii, gdzie pracują na przykład siostry zakonne prowadzące przedszkole i wiernym w tej parafii nie podoba się to, że zebrano jedną siostrę, a przysłano inną do przedszkola i są przekonani, że ksiądz biskup ma władzę absolutną. Tutaj jeżeli chodzi o te zmiany i może to wszystko jeszcze inaczej poukładać. Nie, podkreślam. Kwestie duszpasterskie tak, kwestie personalne, inne, formacyjne, to już jest autonomia właśnie władz zakonnych, wyższych przełożonych.
O czym trzeba pamiętać, jeżeli chodzi o relacje z wiernymi, a także kapłańskie zaangażowanie?
Ważne jest to, żeby kapłani mieli poczucie, i na to zwraca mocną uwagę synod, swojej tożsamości kapłańskiej. Jest wielka pokusa wśród księży, by upodabniać się do świata, który jest dzisiaj przyjemny, miły, konsumpcyjny, oferuje dużo różnych możliwości życia, ale w takim wymiarze świeckim i stąd jest duża pokusa wśród kapłanów, aby upodobnić się do tego świata ludzi świeckich. Świeccy jednak, nawet ci, którzy odchodzą od Ewangelii, od Kościoła, pragną mieć kapłanów, którzy będą rzeczywiście kapłanami chrystusowymi z powołania, jak to mówimy bardzo często, którzy mają świadomość tego, kim są i czasem, dając świadectwo wierności Ewangelii, muszą iść pod prąd i muszą się narazić nawet wielu ludziom, ale tym bardziej z perspektywy czasu są tutaj doceniani. Co jest ważną kwestią, na co zwraca uwagę też synod, że kapłan powinien być narzędziem zachowania pokoju i zgody między ludźmi, opierając się na sprawiedliwości, miłości i dlatego, zwłaszcza teraz, w sytuacji naszej ojczyzny, gdzie są potężne podziały między ludźmi, środowisko Kościoła, kapłani, duchowieństwo powinni przede wszystkim budować jedność, wskazywać na to, że we wspólnocie parafialnej, we wspólnocie Kościoła nie może być podziałów. Jeżeli ta jedność jest zachowana w życiu parafialnym, to ona się później też powinna przenieść na życie społeczne, zewnętrzne, bowiem wierni tworzą różne struktury polityczne, społeczne, gospodarcze. Też bardzo mocno zwraca uwagę synod na współpracę, która powinna mieć miejsce w relacjach duchowieństwo, wierni, świeccy, oczywiście zachowując tutaj autonomię właściwą poszczególnym powołaniom. Zawsze można w tej współpracy świeckim powierzać pewne określone zadania w Kościele i coraz więcej tych zadań jest tutaj powierzanych osobom świeckim, które bardzo dobrze wspierają życie parafialne i są współpracownikami księdza proboszcza, kapłanów. Kodeksowy zapis, który też uwypukla Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej, podkreśla z całą mocą, że kapłan z racji swego powołania misji nie może angażować się w działalność określonej partii, działalność polityczną, ale powinien ukazywać politykę jako roztropną troskę o dobro wspólne. Też oczywiście kapłan nie może zakładać swojej partii politycznej. To zrozumiałe. Też bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o działanie kapłana we wspólnocie parafialnej, to jest uświadamianie znaczenia publicznego, wspólnotowego wyznawania wiary, obrona praw religijnych, moralnych oraz rzetelne nauczanie praw wiary, krzewienie nauki katolickiej, w tym katolickiej nauki społecznej. I to są te funkcje bardzo ważne, potrzebne w każdej wspólnocie parafialnej, ale także mają dużą rolę, jeżeli chodzi o budowanie relacji społecznych. Zwraca się też uwagę na to, żeby kapłan posiadał odpowiednie przygotowanie, jeżeli chodzi o korzystanie z przestrzeni medialnej, bo tutaj przestrzeń medialna, współczesne media są bardzo ważne w głoszeniu Ewangelii.
Dziękujemy księdzu biskupowi za to spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
Bardzo jestem wdzięczny za wspólnie spędzony czas.